Ekonomizer.
Dobry wieczór, witamy serdecznie, Rafał Polacki za konsoletą i Łukasz Kaźmierczak przy mikrofonie. W dzisiejszym Ekonomizerze rozmawiać będziemy o innowacyjności, czyli o magicznym słowie, które w ostatnich miesiącach robi oszałamiającą karierę w naszym dyskursie publicznym, gospodarczym. O innowacyjności mówią dziś wszyscy: politycy, ekonomiści, przedsiębiorcy, naukowcy. I nie bez powodu. Podobno to właśnie innowacyjność ma być kołem zamachowym naszej gospodarki i zbawieniem. Jak jednak pokazują badania, choć nakłady na innowacyjność systematycznie rosną, to polskie przedsiębiorstwa wcale nie stają się przez to bardziej innowacyjne. Dlaczego tak się dzieje? Na to między innymi pytanie będą dziś próbowali odpowiedzieć nasi goście. W studiu witam dr Monikę Matusiak, teraz będzie długa nazwa, dyrektor Centrum Polityk Publicznych Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I druga długa nazwa towarzysząca kolejnemu naszemu gościowi, pani Elżbieta Książek z Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Również dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Proszę państwa, proponuję najpierw kilka zdań na temat samej innowacyjności, ponieważ ten termin chyba nastręcza trochę problemów, bo mam wrażenie, że pod tym pojęciem upycha się bardzo wiele, może nawet za wiele. Czy nie? Czy to tak powinno być, że innowacyjność to jest tak szerokie pojęcie, że możemy rozszerzyć tą definicję niemalże w nieskończoność?
To jest szerokie pojęcie na
pewno. Dr. Monika Matusiak.
Natomiast no, jest taka definicja ogólnie przyjęta, można powiedzieć, którą swego czasu uzgodniły między sobą instytucje międzynarodowe, głównie OECD i Komisja Europejska. My ją nazywamy tak z angielska Oslo Manual, to jest taki wspólny podręcznik, który te instytucje wydały, który dosyć jasno daje definicję innowacyjności, że to jest znacząca, co najmniej znacząca zmiana w produkcie, w usłudze, w sposobie sprzedaży, czyli marketingu, albo w organizacji. Te cztery typy. Trochę jeszcze się może sama poprawię, bo produkt i usługa są traktowane razem. To jest innowacja produktowa, ale jeszcze mamy procesową, czyli dotyczącą metod produkcji na przykład, czy technologii. I to jest jakby taka definicja, w oparciu o którą my dostajemy pewne środki z Unii Europejskiej, w oparciu o którą, nie wiem, przedsiębiorstwa raportują się do GUS-u, czy są innowacyjne, czy nie. Natomiast to chyba nie jest definicja, która jest jakoś szeroko właśnie przyjęta i rozumiana, czy to przez społeczeństwo, czy przez same firmy bardzo często, bo
podobno przedsiębiorcy boją się słowa innowacyjność, bo gryzie.
Ja myślę, że jak z wieloma tego typu słowami po prostu przypisujemy jej za dużo, tak? Nagle wszystko się musi stać innowacyjne. Trudno jest rozróżnić, co to w ogóle znaczy znacząca zmiana, tak? Czy znacząca zmiana to jest jak zmienię napis na opakowaniu, to jest znacząca zmiana na ładniejszy, czy muszę zmienić całe opakowanie, czy jakieś właściwości techniczne tego opakowania, czy właśnie sposób produkcji. I tutaj jest problem. I jeszcze druga może ważna rzecz. Ktoś kiedyś powiedział tak dosyć ironicznie na jednym ze spotkań z firmą w Polsce zwłaszcza, innowacja kojarzy się z dotacją, tak? Czyli innowacja to nie jest w ogóle coś nowego, co wprowadzam na rynek, tylko coś, na co mogę dostać pieniądze z Unii Europejskiej.
Taka bardzo ładna rymowanka. Innowacja, no właśnie. Dotacja.
No i to się tak, ale to bardzo mocno zaburza rozumienie tego pojęcia i to jest pewnie największy
problem. Nie jest
problem.
To tożsame, bywa, ale nie jest obligatoryjnie tak. Tożsame. Pani Elżbieta Książek.
Ja chciałam zaproponować na taki użytek kolokwialny rozmowy z naszymi przyjaciółmi w domu, z mamą, babcią, definicję, która mówi, że innowacja to jest każda nowa rzecz, która pozwala nam zarabiać więcej pieniędzy.
No, brzmi bardziej przyjaźnie rzeczywiście. Bo to jest tak, dlaczego właściwie innowacyjność ma stać się kołem zamachowym gospodarki? Do tej pory wydawało się, że chodzi o to, żeby tanio wyprodukować, jak najdrożej sprzedać, czyli kładziony nacisk był powiedzmy na reklamę, marketing, na armię przedstawicieli, którzy potrafią sprzedawać lód Eskimosom. Tak naprawdę teraz to ma się zmienić, czy to jest też tożsame z tym? Bo myślę, że innowacja intuicyjnie wyczuwam, jednak bardziej dotyczy tego początkowego procesu, głównie produkcji. Najczęściej spotykana innowacyjność.
Ale nie powinno tak być. Ja bym powiedziała, że ciągle byśmy się zgodzili z panem, że staramy się jak najtaniej wyprodukować i jak najdrożej sprzedać. Tylko powinniśmy też mówić o tym właśnie, jeżeli chcemy zarabiać jak najwięcej pieniędzy, to w którymś momencie dochodzimy do ściany. Wiele przedsiębiorstw dochodzi do ściany, że już więcej
nie wyciśnie.
Tak? Mhm. Rynek już więcej nie zapłaci, a on taniej nie może wyprodukować tymi sposobami, jak to robił. I mało tego, wielu przedsiębiorców zauważa, że na tym jego produkcie zarabia ktoś inny, bo teraz nie tylko płaci się za to, że się kupuje dany produkt i ma się na przykład krzesło, na którym można siedzieć, czy telefon, z którego można dzwonić, ale chce się mieć krzesło, którym jest wygodniej, które pasuje do wystroju wnętrza i chce się mieć telefon, którym wszyscy inni mają, bo jest modny, bo jest oznaką prestiżu. I zazwyczaj na tym nie zarabiają ci, którzy produkują, tylko ci, którzy umieją to sprzedać odpowiednio.
Sprzedać lub też wytworzyć ideę, pomysł, technologię też, jak to wyprodukować. Tutaj zacytuję jednego z wielkopolskich tutaj potentatów branży meblarskiej, który swego czasu powiedział, że wiadomo, że to jest nasza potęga eksportowa, meble, ale my, to, co my eksportujemy, to są wióry zmieszane z potem. I krzesło, za które polski przedsiębiorca w najlepszym momencie dostanie 400 zł, sprzedając je pod obcą marką, po prostu produkując na zlecenie, ono w sklepie internetowym, w jakimś designerskim sklepie może zostać sprzedane za 400 euro, za 4000 euro, ale ta wartość nie zostaje w Polsce, te pieniądze nie zostają w Polsce. No i to dotyka jakby bardzo wielu, czy powoduje bardzo wiele innych problemów. Nie tylko to, że nasze firmy na przykład wtedy mają mniejszy kapitał na rozwój, ale również to, co my na uczelni mocno widzimy. Dzisiaj się mówi, i tak dużo jest też takich hasł, mamy nadprodukcję magistrów, nadprodukcję osób z wyższym wykształceniem. Wróćmy do kształcenia zawodowego, bo ona jest takie, bo to są potrzeby rynku. Ale ja, patrząc na to trochę w dłuższej perspektywie, ogólnie martwi mnie ta argumentacja, bo jeśli chodzi o ten poziom osób wykształconych w społeczeństwie, to my dopiero dociągnęliśmy do jakichś tam średnich europejskich, które też rosną. Natomiast problemem jest to, że popytu na osoby z wyższym wykształceniem nie ma na naszym rynku pracy, ale to wcale nie znaczy, że my się mamy cofać i zostawać przy tym przemyśle niskiej techniki, średniej techniki przy podstawowej produkcji, tylko dążyć do tego,
żeby rynek
pracy dojrzał i stał się, czy odpowiadał tym potrzebom gospodarki opartej na wiedzy, bo wtedy miejsca pracy, te tak zwane o wysokiej wartości dodanej, te, w których ja tworzę idee, których wytwarzam te pomysły, na których będziemy potem zarabiać, to są te miejsca, które są atrakcyjne dla właśnie absolwentów uczelni, ale do których jakby też opłaca tych absolwentów zatrudniać.
Czyli
tak?
Dochodzimy w tym momencie do troszeczkę gospodarki w skali makro. Tylko konkurencyjna gospodarka jest nowoczesna i może się rozwijać. To jest główne założenie innowacyjności. Czy mogę takie, nie wiem, czy spłycam w tym momencie, w każdym razie staram się skondensować do takiej krótkiej pigułki. Czy to jest odpowiedź na pytanie, po co potrzebna jest konkurencyjna gospodarka?
Zgadza się. Tu nie chodzi też o tą konkurencyjność, ale właśnie o tą możliwość zarabiania pieniędzy. To, o czym Monika mówiła, że chodzi nam o wartość, to co wartościowe miejsca pracy, to znaczy biotechnolog, który kończy studia, okazuje się, że nie może znaleźć pracy w zawodzie, mimo że ma wartościową wiedzę, ponieważ nie ma przedsiębiorstw, które
potrzebują.
Przedsiębiorcy
nie chcą być innowacyjni.
Jest im bardzo trudno, bym powiedziała, tak w praktyce, nawet jeśli, bo wydaje mi się, że coraz więcej chcę, mimo wszystko. Jak sobie porównam, moja historia z innowacyjnością gdzieś tam mniej więcej zaczęła się około roku pewnie 2004, jak powstawała pierwsza strategia innowacji dla Wielkopolski. I pamiętam, że wtedy moja pani profesor z uczelni, która jeździła robić pierwsze wywiady z firmami, czy są w ogóle innowacyjne, i wchodząc do przedsiębiorstwa, nie była w stanie uzyskać zrozumienia, o czym w ogóle mówimy. Tak? Nikt nie rozumiał w ogóle, co to jest innowacyjność. Teraz mimo wszystko jest lepiej i jest duża grupa firm, która próbuje przynajmniej się z tego wybić, ale wydaje mi się, że utrudniamy im naprawdę jak możemy, również w postaci całego szeregu i tego, jak funkcjonuje nasz system administracyjny, jak funkcjonuje prawo, jak funkcjonuje polityka gospodarcza, bo jednak innowacja wprowadzenie jakiejkolwiek innowacji to jest zawsze dla firmy ryzyko. To, dlaczego w ogóle wydajemy duże środki publiczne, dlaczego Unia Europejska przeznacza tyle pieniędzy na wspieranie innowacyjności.
Ze względu na ten element ryzyka.
Bo jest, bo staramy się firmom skompensować to ryzyko. Firma, która osiąga cały czas, no, często w ekonomii mówimy pułapka wzrastających przychodów. Mamy firmy o bardzo prostej produkcji, które cały czas więcej zarabiają w dosyć
nie
prosty
sposób. Nie mają motywacji do tego, żeby się...
Te proste rezerwy. Dlaczego nie mają ryzykować? My tak się czasami śmiejemy, że wielkopolski przedsiębiorca, to on już przecież ma 60 lat bardzo często, to jest tak standardowo,
statystycznie. Tak,
odchował dzieci, ma dom, ma dwa samochody, jeździ na wakacje za granicą. Po co on ma ryzykować? Po co on ma wprowadzać te nowe produkty i się męczyć? Zwłaszcza jeżeli całe otoczenie prawne nie wspiera go w tym. Każda ryzykowna decyzja, którą podejmie, sposób, w jaki rozliczy koszty związane z badaniami. No w tej chwili mamy tą w 2016.
Zaraz porozmawiamy o szczegółach, bo chciałbym bardzo precyzyjnie te przeszkody i te nadzieje wypunktować, bo to jest chyba główny temat dzisiejszego
spotkania. To, w jaki sposób do tej pory finansowaliśmy tą innowacyjność też. Czyli to, że... Ktoś się kiedyś też na którymś ze spotkań zaśmiewał, że w Polsce każda innowacja się musi spotkać z sukcesem. Jakby definicja innowacji jest taka, że może się nie udać.
To jest wpisane,
że wychodzi...
Zawodowe ryzyko innowatora.
Takie badania na bardzo dużych próbach gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych pokazują, że od pomysłu innowacyjnego trzeba wygenerować na przykład 4000 pomysłów innowacyjnych, żeby jeden faktycznie się skomercjalizował z dużym sukcesem.
Czy my w tym momencie trochę nie zrażamy potencjalnych przedsiębiorców?
Myślę, to zaraz ich trochę zachęcimy, bo my mamy też oczywiście plusy, ale chodzi o to, że na przykład do niedawna, bo teraz w tym okresie programowania to się troszeczkę zaczęło zmieniać, ale do niedawna to, co przedsiębiorcy musieli zaproponować, żeby otrzymać dotacje na innowacyjność, w zasadzie wymuszało na nich proponowanie rozwiązań, które skończą się pewnym sukcesem, czyli tak naprawdę nie są innowacyjne. Czyli firma gdzieś tam wcześniej te koszty poniosła, albo...
Ryzyko albo, do minimum tak, ograniczone, jest ciężko
stwierdzone. Tak
I to jest też problem, a z drugiej strony takiemu urzędnikowi też się ciężko dziwić, tak? Bo on projektuje ten instrument, daje pieniądzom, przedsiębiorstwom pieniądze.
Musi mieć podkładkę tak zwaną, używając żargonu urzędniczego.
Tak, bo potem przychodzi kontrola, kontrola jest bardzo surowa.
Dlaczego pan dał dotację
akurat
na ten...
Akurat temu, a tutaj nie wyszło. To zmarnował pan te pieniądze publiczne. To jakby trochę tego
marnowania... też powinniśmy dać trochę...
Trochę miejsca na innowacyjność.
Na innowacyjność pracy urzędniczej.
Tak. Bardzo dużo w innych krajach również dzisiaj się o tym mówi, że sektor publiczny wziął na siebie rolę zachęcania do innowacyjności, a same zasady jego funkcjonowania ograniczają jego innowacyjność. Jakby urzędnik nie jest zachęcany do marnowania naszych pieniędzy z podatków na jakieś
ryzykowne
projekty.
To nie przypomina trochę kwadratury koła w tym momencie, no przynajmniej jeśli chodzi o tą stronę urzędniczą.
No my mówimy, że jest potrzebna zmiana mentalności i myślę, że szczególnie w Polsce mamy taką właśnie mentalność, w którym musimy myśleć o tym, jak się wytłumaczymy z tego, co zrobiliśmy, więc lepiej jest nie zrobić, niż dyskutujemy o tym, co jednak się udało. Tak.
Ja mam twarde dane przed sobą, z których wynika, że tylko z programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w latach 2007-2013 popłynęło do polskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw 5 miliardów euro z unijnej kasy. Tymczasem wskaźnik poziomu innowacyjności nie drgnął, a w niektórych przypadkach wręcz poszedł w dół. I teraz bardzo proszę, żebyśmy zaczęli po kolei te przyczyny wymieniać. Już troszeczkę padło tych haseł. Tutaj napoczęliśmy. To doktor Matusiak o tym mówiła. Pytanie pierwsze. Czy to jest przede wszystkim, czy te dane są miarodajne? Bo też jest pytanie o statystykę. Czy ta statystyka jest, ta metodologia jest dobrze prowadzona? Czy przedsiębiorcy, bo bywały takie sytuacje, że przedsiębiorcy po prostu nie wpisywali tego do swojej działalności, tylko gdzieś tam pokrywali na przykład w magicznych kosztach, mitycznych działalności bieżącej.
Dokładnie, to jest pierwsza z przyczyn, że statystyka nie jest do końca miarodajna, ponieważ właśnie z powodów, o których pan mówił, żeby sprawozdać do GUS-u, bo stąd się biorą te wskaźniki innowacyjności, to jest wiele danych, które potem w dużym uproszczeniu i podsumowaniu wszystkiego wychodzi, że jesteśmy powiedzmy na 25 czy 6 miejscu, jeżeli chodzi o Unię Europejską, jeżeli chodzi o innowacyjność, a na to jest wiele wskaźników. Tak, w tym właśnie między innymi wskaźniki dotyczące tego, ile przedsiębiorstwa wydają na tą działalność innowacyjną i one to sprawozdają do GUS-u, stąd się biorą statystyki. Z drugiej strony również muszą patrzeć to na jako koszty, które rozliczają jako koszt uzyskania przychodu. Prawodawstwo do tej pory było zniechęcające do tego, żeby tak to wykazywać i...
Nie było z tego tytułu żadnych ulg, wręcz odwrotnie. Kłopoty.
Wręcz można było powiedzieć, że w dużym uproszczeniu od tych wydatków należało zapłacić podatek dochodowy, w tym sensie, że działalność badawcza i rozwojowa, jeszcze to należało rozdzielić, co już od razu jest pewnym miejscem na interpretację urzędnika, czy aby przedsiębiorstwa nie oszukał, przedsiębiorca nie oszukał i nie przydzielił zamiast do badawczej, do rozwojowej lub odwrotnie. To dopóki te prace nie zostały zakończone, nie były kosztem uzyskania przychodu, czyli
nie można było
w sumie dokładnie zaliczyć do przychodu. One nie obniżały wyniku przedsiębiorcy, czyli trzeba było od niego zapłacić podatek. Zupełnie się nie opłaca, gdzie ten sam koszt, tą samą fakturę, jak się zakwalifikuje do kosztów bieżących, mimo że się taką działalność prowadzi, innowacyjną. Więc te statystyki prawdopodobnie, ale tego nikt nie powie, a Monika bardziej się na tym zna niż ja, prawdopodobnie są nie do końca miarodajne. Czyli może nie jest tak źle.
Dokładnie, ale też wspomniałaś, Elu, o czynniku czasu. Ja tutaj podkreślę jeszcze w ogóle znaczenie czasu przy innowacji, bo my, mówiąc, czy firmy są innowacyjne, patrzymy na to, czy w ostatnich 3 latach, to jest ta definicja z Oslo Manual, wprowadziły na rynek tą nową lub znacząco zmieniony produkt lub usługę. Natomiast zanim one wprowadzą ten produkt, jeżeli mamy działalność jakąkolwiek badawczo-rozwojową, to ona może trwać do kilku lat, weźmy to pod uwagę. Dalej sam proces, tak? Jeżeli teraz nawet mam nowy pomysł do wdrożenia i wyszło mi coś z badań, to samo czasami przygotowanie technologii, jeżeli mówimy o produkcji, bo na przykład no, to zależy bardzo od branży. W firmach IT to idzie oczywiście o wiele szybciej, ale zanim to wprowadzę, zanim zrobię jakieś badania rynkowe czy takie konsumenckie, zanim stworzę prototyp, go przetestuję, przeskaluję ten produkt, żeby on mógł być produkowany masowo, bo to nie jest to samo. Taki działający prototyp, a produkt, który może...
To nie jest machina Leonarda da Vinci w liczbie pojedynczej.
Ja kiedyś miałam okazję brać udział w takich wyliczeniach dosyć skomplikowanych, statystycznych, ale które pokazywały, to akurat było dla polskich województw wschodnich liczone, jaki jest... opóźnienie w czasie między tym, kiedy firmy pierwszy raz wykażą nakłady na działalność innowacyjną, abstrahując oczywiście od tych problemów z w ogóle wykazywaniem tych nakładów, do momentu, kiedy uzyskają przychody netto ze sprzedaży produktów innowacyjnych. I to jest 5 do 7 lat. Czyli to jest też jedna z dla mnie z dużych barier, że my tego czasu nie bierzemy pod uwagę. I tutaj nawet nie dotyczy...
Również w statystyce.
Tak, również w statystyce, że my...
Ale przede wszystkim w ryzyku, prawda? Tak. O którym cały czas niestety mówimy. Nadal o ryzyku.
Ale mówiąc o wydawaniu pieniędzy właśnie unijnych też na to, bo proszę zwrócić uwagę, okresy programowania unijne są 7-letnie. Tak, zanim on się jeszcze tak brzydko mówiąc rozkręci, to jeszcze nigdy, ten poprzedni właśnie, co pan podał, przykład z programu Innowacyjna Gospodarka. To są lata 2007-2013. Biorąc pod uwagę tą regresję, czy te 7 lat opóźnienia, 5 do 7, to proszę zauważyć, że pierwsze firmy, które dostały na tym 2007-2008 roku pieniądze, a zwykle te pierwsze konkursy jeszcze nie są na tak dużą skalę, to one tak naprawdę realne podniesienie innowacyjności możemy obserwować teraz, tak? Bo tylko nie, czy dopiero niedawno i faktycznie niedawno w wielu województwach te wskaźniki trochę drgnęły innowacyjności.
Być może musimy brać te cykle dłużej. Chciałbym kolejne zacząć powody, bo pewnie czasu nie mamy tak dużo, a jest tych powodów dużo. Proszę o kolejne, no na pewno jest, to nie są proste też wnioski, prawda? To niezbyt prosto można i wypełnianie, i sama procedura przyznawania tego. Ten formalizm jest chyba wszechobecny i w Polsce, i niestety w Unii Europejskiej także.
No właśnie, to nie jest wszędzie tak samo. Ale jeszcze tylko
komplikuje, widzę,
jedną dodatkową przyczynę powiązaną z tym, co powiedziałam wcześniej, jeśli chodzi o ten czas, który jest potrzebny, że my niestety, jeśli chodzi o jakiekolwiek polityki, nie tylko innowacyjną i gospodarczą, jesteśmy bardzo niecierpliwi. Tak zwykle, to mnie martwi bardzo w Polsce, że my wprowadzamy jakieś nowe podejście do czegokolwiek, mija pierwszy dzień wdrożeniu, i już mamy i aferę medialną, i bardzo dużą krytykę. Jak to jeszcze nie działa? Zmiany systemowe są niestety długotrwałe. Tu mówimy o zmianie o charakterze systemowym i my nie mamy cierpliwości, ani jako społeczeństwo, ani jako politycy, na te efekty faktycznie poczekać i trzymać się jednej linii, a zmieniając kurs cały czas, jeszcze jakby pogarszamy sytuację. Natomiast mówiąc o tym, że ta biurokracja jest taka sama w Unii. Ja niestety jest takie powiedzenie, że ktoś próbuje być bardziej papieskim od papieża i ja akurat uważam, że my w Polsce zdecydowanie jeśli chodzi o dysponowanie środkami unijnymi, jesteśmy bardziej papiescy od papieża, bo współpracując z wieloma regionami, również tutaj z Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym w Europie, które podlegają tym samym przepisom, co Polska i tak samo negocjują z Komisją Europejską, mogą w o wiele bardziej i elastyczny sposób i realizować pewne tematy i pewnych ograniczeń jakby same sobie nie narzucają. My naprawdę do tej biurokracji unijnej, która oczywiście istnieje, ale my naprawdę dorzucamy od siebie jeszcze całkiem sporo i to jest bardzo zniechęcające dla firm.
Co nie zmienia faktu, że i tak niewielka część wniosków jest pozytywnie rozpatrywana.
To prawda, ale mi się wydaje, że to nie jest najważniejsza rzecz a propos myślenia, na ile jesteśmy biurokratyczni, czy wnioski są rozpatrywane. Myślę, że zaczynamy od tego, co to znaczy, że są wydawane pieniądze na innowacyjność, bo musimy sobie uzmysłowić, że pieniądze unijne to są głównie nie te pieniądze, które są w Polsce dostępne na pobudzanie innowacyjności. To jest niewielka część pieniędzy, które powinny być wydawane na innowacyjność. Większość tych nakładów powinna pochodzić od przedsiębiorców, a te pieniądze powinny być wydawane w bardzo mądry sposób. My jeszcze do końca tego nie umiemy. Trochę jest to nasza mentalność, nas wszystkich i tu troszkę bym też i media oskarżała o to, że piszemy głównie o tym, czy szybko wydajemy te pieniądze, bo myślimy w taki uproszczony sposób, że jak te pieniądze się znajdą w obiegu, to one będą tym kołem zamachowym gospodarki. Tak? Bo jest tym myśleniem prawdopodobnie
jakoś... Jak szybko nie wydamy, to je stracimy.
No, to nie do końca jest prawda, bo możemy...
Myślę oczywiście o tych kalkach, które...
Tak, to możemy mieć trochę z tym czasu. A natomiast jeżeli wiemy, że tych pieniędzy nie jest za dużo i trzeba je wydać mądrze, to tak jakbym powiedzmy była nagle przyszywaną stryjeczną babcią pana dziecka i powiedziała, zaoszczędziłam 10 tysięcy złotych i chciałabym je wydać tak, żeby pana dziecko miało zapewnioną przyszłość. Tak. Mhm. Wydaje się, że ta kwota to 10 tysięcy tak wydać na raz i zaoszczędzić, to się wydaje dużo. Natomiast jeżeli myślimy o zapewnieniu przyszłości, mamy na myśli prawdopodobnie wykształcenie, które spowoduje, że ten ktoś będzie tak funkcjonował na rynku pracy, albo przynajmniej zapewnienie jakiegoś mieszkania, lokum, to w porównaniu do potrzeb, jakie się wydaje na te cele, to jest znikąd. Natomiast można sprawić, że te 10 tysięcy mimo wszystko byłyby impulsem. Tak samo jest z innowacyjnością. Pieniądze unijne są w sumie w stosunku do tego, ile powinno być wydawane na innowacyjność, bardzo niewielkie, a są niewydawane mądrze. To znaczy jeszcze nie potrafimy tego robić i nie umiemy też uczyć się od wielu błędów, jakie popełniono na Zachodzie, bo jeszcze parę lat temu przeszła bardzo duża krytyka tego, jak są wydawane pieniądze na innowacyjność w Unii Europejskiej i że efekty są zbyt małe. I my już obserwujemy i to dzięki temu na przykład, że razem uczestniczymy w projekcie międzynarodowym, który o właśnie skuteczności takiej polityki mówi, że bardzo wiele się zmieniło. Są coraz inteligentniejsze i skomplikowane sposoby prowadzenia tej polityki i wydawania tych pieniędzy, żeby ten efekt był jak największy. Mhm. I tu jest też problem.
Coś, czego ja zazdroszczę wielu regionom, które dłużej, można powiedzieć, trochę w tym temacie siedzą, niż my, to tego, co ja nazywam precyzyjną polityką innowacyjną, czyli chociażby takie kwestie, jak komu my w ogóle dajemy te pieniądze. Tak trochę teoretyzując w tej chwili, mnie fascynuje teoria systemów, a region jest systemem. I teoria systemów mówi o tym, że żeby zmienić zachowanie tak zwanych aktorów w tym systemie, czyli w naszym przypadku firm, uczelni, instytucji również państwowych, trzeba wpłynąć na 10% kluczowych aktorów. Jeżeli teraz popatrzymy...
Reszta pójdzie wtedy na zasadzie, i reszta, pędu,
ale kluczowy, czyli brutalnie. Najpierw trzeba rozumieć, kto jest kluczowy, a to nie jest takie proste, kto wpłynie na zachowania innych osób w systemie, ale patrząc teraz na czystą skalę, o ile dobrze pamiętam dane, z naszego regionalnego programu operacyjnego na lata 2007-13, czyli tego już zamkniętego, całość pieniędzy, nie tylko na innowacyjność, całość pieniędzy, która poszła dla przedsiębiorców, trafiła do 10 tysięcy beneficjentów. Niektórzy z nich się powtarzali, wnioskowali na przykład w ciągu tych 7 lat o kilka rzeczy. W Wielkopolsce według GUS-u mamy około zarejestrowanych 400 tysięcy przedsiębiorstw. Czyli nawet mając największe prawie że w historii pieniądze unijne, których już długo więcej nie będziemy mieć, nie trafiliśmy na sztuki, nie trafiliśmy do tych 10% aktorów, nieważne czy kluczowych, czy nie. Ale tymczasem cały czas ogłaszamy wszelkie konkursy, bo to konkursowo się odbywa, skierowane do wszystkich MŚP. Tak, MŚP jest większość, ponad 90%.
Także, małe i średnie przedsiębiorstwa.
A na wszystkich nie jesteśmy w stanie wpłynąć. I to, czego nauczyły się inne regiony bardziej zaawansowane, to jest to, żeby bardzo dobrze dobrać tego klienta pomocy. Tak? Takie metodologie, my w tej chwili się też przygotowujemy do takiego projektu, który, międzynarodowego, który mamy
klient
nadzieję,
pomocy,
że
czyli mały i średni przedsiębiorca, tak, który ma moce do tego, żeby nie wiem, postawić na badania chociażby.
Tak, dokładnie. To się nazywa tak zwana firma potencjalnie innowacyjna. Ja. Tak?
Prace czyli badawczo-rozwojowe, tak? Tak się ładnie to nazywa.
Skąd wiemy, że ten, bo to, do czego my dążymy, bo w wydatkowaniu pieniędzy publicznych mamy jeszcze bardzo ważną kwestię tej zasadności, tak? Dlaczego ja w ogóle przedsiębiorcom daję środki publiczne? I ja uważam, że w naszej polityce innowacyjnej my w dużej mierze wypieramy kapitał prywatny kapitałem publicznym. Ela powiedziała przed chwilą, że to firmy powinny większość nakładów dawać na innowacje, bo w gospodarce rynkowej uważa się, że firmy je będą lepiej wydawać, jak wydają swoje. Natomiast my bardzo często, przez to, o czym mówiłam wcześniej, że ten sukces jest taki wymagany, wymuszamy na firmach to, że one te projekty jakby już przerobione prawie, że dają nam dofinansowania, czyli mogłyby zapłacić za to same, albo w większości już zapłaciły, ale biorą na to pieniądze publiczne. A i naszym interesem, jako kraju, jako regionu, jest to, żeby trafić do tych, którzy bez tych pieniędzy publicznych nigdy by nie zaczęli, z jakichś tam przyczyn. I my z tymi przyczynami walczymy, ale za to, jak
czyli
już zaczęli... A startupy to jeszcze może za chwilę powiem na słowo, bo to jest ostatni...
Tak. To może nie otwierajmy, bo mam wrażenie, że i tak, tak nie wyczerpiemy nawet jednej piątej zakładanej.
Ale to, co jest dla mnie ważne, bo szuka się w tej polityce publicznej efektu dźwigni. Czyli zainwestowałam te środki publiczne, sprawiłam, że firma, która nie była do tej pory innowacyjna, ale miała ten potencjał, stała się innowacyjna, ale ona potem na tyle się zachęciła do tego tematu, że ciągnie to sama. I to jest to, ale żeby przygotować takie instrumenty, to nie wystarczy tylko ogłosić konkurs i rozdać ludziom pieniądze na inwestycje w coś tam, tylko to musi być taki przemyślany, długoterminowy program. A tego te warunki, które my sobie w Polsce tworzymy, bo to też jest kwestia przepisów, które mamy, no one tego nie umożliwiają, tak? Nie można tak skonstruować.
Czy tu chodzi o przepisach za sekundeczkę, bo to jest ważna dziedzina, szczególnie na razie ta ogólna ustawa, mała tak zwana ustawa o innowacyjności. Natomiast mówimy cały czas o przedsiębiorcach. Ja rozumiem jako o potencjalnych osobach, firmach, które mają moce przerobowe, czy kapitał, czy na przykład środki techniczne. Natomiast gdzieś ta myśl innowacyjna musi się wziąć raczej z tego środowiska naukowego, jak rozumiem. I tu też przed programem zaznaczyłem sobie bardzo mocno jedno zdanie, że musi być popyt przede wszystkim na innowacyjność, czyli na know-how, na naukowców, na ludzi, którzy są w stanie, mówiąc kolokwialnie, wykombinować taką innowację, która będzie działała w biznesie. Pani Elżbieta Książę.
Słusznie pan mówi, tylko myślę, że powinniśmy mówić o tym, że przedsiębiorcy są różni i już mówiliśmy o tym, że innowacje są różne. Wobec tego nie jest tak, że każda innowacja pochodzi z nauki. I to nie jest tak, że każda technologia, nawet naprawdę bardzo dobra i obiecująca, jest w stanie stać się taką innowacją, która będzie kołem zamachowym gospodarki. Tych rodzajów innowacji mamy bardzo dużo. My w parku mamy do czynienia z ich ogromną ilością i z różnymi przedsiębiorstwami. Można tych kategorii wiele, wiele namnożyć. Są przedsiębiorstwa, powiedzmy, średnie produkcyjne, które zatrudniają inżynierów, które same są autorami innowacji, tak? Ci młodzi ludzie nauczyli się i są pasjonatami.
Na praktyce, na przykładzie praktycznym.
Tak, wykształceni, mają wiedzę techniczną, tak? Są w stanie śledzić różne trendy i są w stanie coś nowego do zastosowania wymyślić. Takich przykładów znam co najmniej kilka. Bez współpracy z nauką. Mogą takie przedsiębiorstwa współpracować z nauką i to jest bardzo ciekawy rys, bo wtedy łączymy taką wiedzę właśnie praktyczną.
No, też na zasadzie parku właśnie.
Już kogoś, kto na takim rynku funkcjonuje, tak, też my staramy się też to robić. I na przykład nasz park, współpracując z naukowcami z uniwersytetu, opracowuje nową technologię materiałową dla raczej już w tej chwili większej firmy, która chce produkować nowy materiał do produkcji opon. Te opony będą miały o wiele lepsze parametry, akurat dobry temat na te zimowe warunki. Nie będziemy się tak ślizgać, nie będą się zużywać i będziemy zużywać mniej paliwa dzięki takim materiałom. To przedsiębiorstwo już jest na rynku, ono już ten materiał sprzedaje. Naukowcy razem z przedsiębiorstwem są w stanie coś wymyśleć. I mamy coś, o czym pan wspomniał, czyli myśl technologiczną, która jest wymyślona tylko i wyłącznie na uniwersytecie, bardzo często, czy na jakiejkolwiek uczelni, która bardzo często nie ma odbiorcy w postaci przedsiębiorstwa. Bardzo często tak jest, że przedsiębiorstwa nie są w stanie tej technologii zastosować, bo albo nie mają ludzi, albo nie mają
wyobraźni,
sprzętu. No, żebym tak nie o tym wyobraźni nie mówiła, coraz więcej przedsiębiorców tę wyobraźnię ma, ale często nie ma dostępu do rynku. Przedsiębiorca, który sprzedaje swój produkt na pewnym rynku, jakby wprowadził produkt zupełnie nowej generacji, o wiele droższy, nie potrafi go sprzedać. I często to tu się próbuje poprzez tworzenie tych startupów, z których, umówmy się, one powinny być tworzone, natomiast ogromna większość z nich nie przetrwa.
Mam świadomość, że bardzo naskórkowo poruszamy te wszystkie kwestie, ale też chciałem, żeby ta pierwsza audycja o innowacyjności była taka bardzo dotykowa. Mamy mało czasu, chciałbym porozmawiać jednak o ustawie o innowacyjności. Padły takie znamienne słowa z ust wicepremiera Jarosława Gowina, który powiedział, że ona ma być takim pomostem nad Doliną Śmierci, która rozciąga się właśnie między badaniami a wdrożeniami gospodarczymi. Czy zdaniem pań jest to promyczek nadziei, bo jest tam parę ciekawych zachęt, żeby chociażby wymienić odliczenie kosztów właśnie prowadzonych prac badawczo-rozwojowych, czy też koszty uzyskania patentów. To wszystko można odliczyć w swoich zeznaniach podatkowych. To już jest jakaś zachęta. No i też być może zmieni się ten system patrzenia na przedsiębiorców, spoglądania przez właśnie fiskus, czy przez urzędników, którzy do tej pory raczej nieufnie patrzyli na innowatorów.
Znaczy, ja na pewno bardzo czekam na takie realne efekty, bo wiadomo, że planów to jakby już mieliśmy dużo, natomiast dla mnie ta jasna możliwość odliczania kosztów nakładów na działalność innowacyjną, na działalność badawczo-rozwojową i właśnie patentowania to jest jedna z bardzo ważnych rzeczy.
Natomiast, bo to są duże koszty.
Tak. Cały czas jest pytanie we wdrożeniu, bo to, że jest w ustawie coś tam zapisane, to wiemy bardzo dobrze, że w tych kwestiach interpretacje i to organów skarbowych i różnego rodzaju administracyjne mają kluczowe znaczenie i dlatego mówię, że czekam na efekty, bo problem dla mnie dzisiaj troszeczkę jest taki, że tak, to jakby kierunek wydaje mi się w kwestii tego przepisu bardzo pozytywny, ale ludzie zmieniają zachowania, zwłaszcza w takich rzeczach, kiedy dysponujemy swoimi pieniędzmi, inwestycjami, kiedy jakby otoczenie i rzeczywistość przekonuje mnie, że tak jest. I dla mnie przykład zupełnie niedawna tej ustawy ogólnie skierowanej, czy mającej być dużym usprawnieniem dla przedsiębiorców, którą ogłaszał premier Morawiecki, a która bardzo szybko po ogłoszeniu okazała się jak nie tak wygładzająca rzeczywistość i korzystna dla przedsiębiorców. Faktem jest, że też z tego, co słyszymy, różne uwagi ze strony przedsiębiorstw zostały przynajmniej jakoś tam wzięte pod uwagę, ale jeżeli nie będziemy mieć jakby jasnej, sensownej, przewidywalnej i życzliwej dla przedsiębiorcy i nie traktującej przedsiębiorcy jako złodzieja w ogóle całej polityki gospodarczej i ustaw regulujących zwykłą działalność gospodarczą, to patrząc na to, że innowacyjność jest tylko jakimś malutkim procentem działalności firm, to ta jakby... Moim zdaniem to systemowo nie zmieni. My potrzebujemy czegoś, co zmieni na dużą skalę zachowania przedsiębiorstw. I to wiadomo, że to oczywiście na to potrzeba też czasu i tak dalej, ale co z tego, że jakby tutaj im ulżymy, jak im zaraz brzydko mówiąc przywalimy innymi przepisami, które mogą sprawić, że w ogóle działalność gospodarcza stanie się trudniejsza, stanie się dla nich jeszcze bardziej skomplikowana niż jest do tej pory, bo wiemy, że łatwo tak naprawdę na co dzień nie jest. I tutaj widzę główne zagrożenie, że ta polityka powinna być jakoś zintegrowana, tak? Przedsiębiorcy, ja jeszcze może zacytuję, wiem, że nie powinno tak dodać, ale byłam kiedyś uczestniczyła...
To jest program, gdzie się dużo i tak, długo mówi.
W takim panelu ewaluacyjnym właśnie poprzedniego okresu programowania dla Wielkopolski, tak? Środków dla przedsiębiorców. I przyjechał przedsiębiorca z Wielkopolski, nie z Poznania, z jednej z mniejszych miejscowości. Całkiem spora firma, która właśnie otrzymywała jakieś tam dotacje na innowacje. No i tam były różne pytania, jak tam ocenia, czy tam wniosek mu się dobrze wypełniało, czy sama realizacja. A on powiedział, proszę państwa, kupiłem super maszynę z tych pieniędzy i technologię mam ekstra i produkty by były niesamowite, ale fazy nie mam. Tak? Okazuje się, że infrastruktura energetyczna jest na tyle, i to nie jest tylko problem u nas, na tyle przestarzała, że on tej nowej maszyny musi trzymać na agregatach, bo nie może jej uruchomić z podłączeniem do normalnej sieci. I to są problemy też, z którymi walczy, z pozwoleniami na budowę, z inwestycjami, czy jakby... I dla mnie sama ustawa o innowacyjności to jest tylko taki malutki wycinek tego wszystkiego, co powinniśmy uporządkować.
Być może ona jest świetnym probierzem, który pokazuje właśnie te problemy. Jest takim miejscem dotyką, które możemy dotykać i pokazywać, tutaj leżymy tam. No choćby właśnie ta kwestia tych systemów energetycznych, tej przestarzałości. Na przykładzie innowacyjności wychodzi, mówimy, sprawdzam, jak to wygląda w praktyce.
Tak, no, ale jakby rozumiemy, o co tutaj chodzi, tak? Że co z tego, że będzie mógł sobie te koszty odliczyć, jak on maszynę nie podłączy. To właśnie mamy wiele, wiele takich przykładów, tak? Że ja mam czasami wrażenie, że my też te takie bańki, jak już rozmawiamy o innowacyjności, to właśnie się zajmujemy tylko tym i tutaj jak będzie proces innowacyjny realizowany w firmie i że kultura innowacyjności musi być i że właśnie, nie wiem, instrumenty wsparcia. I to też jest wszystko ważne, oczywiście. Ale jeżeli jakby podstawowa rzeczywistość w tym
kuleje
to się nie styka. I może jeszcze mnie ostatnio uderza taka ważna rzecz, bo akurat też miałam wykład ze studentami niedawno na taki temat i spojrzałam jeszcze raz na dane statystyczne, przygotowując się do niego. Wiemy, że Polska bodajże 2 lata temu, ile pamiętam, ogłosiła z dumą, że wreszcie doszliśmy do wydatkowania 2% PKB na obronność. Tak? I to oczywiście tam wypełniamy kryteria NATO, to jest ważny temat w obecnej sytuacji i tak dalej. Natomiast weźmy pod uwagę, że wynegocjowany z Komisją Europejską wskaźnik wydatków na działalność badawczo-rozwojową, która jest jednym z czynników jakby innowacyjności, ale nie innowacyjnością samą w sobie, na 2020 wynegocjowaliśmy 1,7 PKB. Tak? Celem strategii Europa 2020 jest 3% PKB dla każdego kraju członkowskiego. My dojdziemy tylko do 1,7, jak się bardzo wysilimy, tak? Bo to jeszcze wcale, teraz nie pamiętam, jest 0,9, tak mniej więcej, PKB przeznaczamy na BPLZ.
To pokazuje... 0,7 jest ze środków publicznych.
Tak. To pokazuje, jakie mamy priorytety, co jest dla nas ważne, tak? Czy te innowacje są dla nas... Druga rzecz, niedawno akurat wspólnie miałyśmy okazję w ramach właśnie projektu międzynarodowego być w Bułgarii. Państwo członkowskie młodsze od nas, mniej rozwinięte gospodarczo, mniejsze...
Proszę teraz powiedzieć, że szybciej i lepiej wdraża... Znowu użyłem słowa szybciej. To nie powinniśmy, prawda, po tym programie o innowacjach mówić szybciej, ale... Bardziej zaawansowane?
Ale uderzyła mnie jedna rzecz. Rozmawialiśmy tam o takim instrumencie, który się nazywa Narodowy Fundusz Innowacji. I to nie są duże pieniądze w skali kraju, a to są własne pieniądze rządu bułgarskiego.
To jest coś tak jak nasze Narodowe Centrum Badań i Rozwoju?
Nie, to nie jest to samo. To jest specjalny fundusz, który rząd bułgarski postanowił przeznaczyć z własnych pieniędzy na jakby dofinansowywanie innowacyjności przedsiębiorstwa, oprócz funduszy unijnych. Tak, fundusze unijne oczywiście też mają oprócz tego. W Polsce, jak sobie spojrzymy na statystyki, to widzimy, jak bardzo zależna jest innowacyjność firm od funduszy unijnych. U nas bez funduszy unijnych firmy nie byłyby innowacyjne. Żadne województwo w budżecie nie ma wystarczających środków, żeby z własnych pieniędzy innowacyjność wspierać, albo też nie ma może takiej woli, chociaż te jakby potrzeby i zadania własne to są bardzo obciążające. I również nasze państwo nie ma czegoś takiego, tak? Mogła to wprowadzić Bułgaria, nawet z niewielkimi pieniędzmi, ale mi bardziej chodzi o wyraz takiej woli i intencji, tak? Nie dajemy tylko kasy unijnej. Wiadomo, to nie jest, cudze się łatwiej wydaje, to naszą własną to trzymamy na inne rzeczy i mi się, właśnie to, co jest dla nas priorytetem i co jest dla nas ważne, co faktycznie, realnie i konsekwentnie chcemy wspierać i wtedy tych efektów możemy oczekiwać, a takie te cząstkowe rozwiązania są ważne, ale ja bym strasznie, jestem strategiem trochę i patrzę tak szerzej, bardzo by mi zależało na tym, żebym ja widziała ten kierunek w ogóle, do którego
Pani
zmierzamy.
Mamy bardzo mało czasu. Jedno zdanie, zakończmy to optymistycznie, proponuję, bo generalnie innowacyjność jest optymistyczna. Myślę, że
no myślę, że drugie miejsce od końca w Unii Europejskiej to jest naprawdę duże osiągnięcie po tylu latach integracji, ale zakończmy optymistycznie.
Jak to wygląda? Jednak mimo wszystko w parku udaje się, to jest dużo firm. Nie mówię, że macie jakiś wskaźnik sprawdzalności czy wdrożeniowości, ale to się dzieje i można tworzyć firmy, które są innowacyjne i na tym zarabiają.
Takich przykładów jest mnóstwo. Ja bym powiedziała, że nawet zgadzając się z Moniką a propos tej ustawy o innowacyjności, wydaje mi się, że to jest jeden element układanki, który jest bardzo potrzebny i na pewno jeszcze będzie lepiej. Firm, które są w parku, to są bardzo często firmy właśnie założone albo przez naukowców, albo przez absolwentów, którzy wykorzystują swoją własną wiedzę, własne technologie i mają sukces rynkowy.
Stawiam kropkę, nasz czas dobiega końca. Obiecuję solennie, że do kwestii innowacyjności wrócimy jeszcze nie raz. Przypomnę, że naszymi gośćmi były Elżbieta Książek z Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego i dr Monika Matusiak, dyrektor Centrum Polityk Publicznych Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Kłaniam się nisko, Łukasz Kaźmierczak. Do usłyszenia w następnym Ekonomizerze. Ekonomizer.